Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Około 4000 osób wzięło udział w Marszu Papieskim, który wczoraj przeszedł ulicami Białego Stoku. Podobne pochody zorganizowano w wielu miastach w całym kraju. W pociągach Pendolino pasażerowie otrzymywali kremówki o trwającej obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II i o tym, kto jej potrzebuje. Porozmawiamy w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne.
A gośćmi audycji są wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest z nami także radny Białego Stoku Tomasz Kalinowski z partii Polska 2050. Szymona Hołowni. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, słuchacze.
Był pan na Marszu Papieskim?
Nie, niestety wczoraj nie mogłem być ze względu na to, że uczę też w niedzielę osoby indywidualnie niewidome na komputerach. No i akurat nie mogłem, już miałem wcześniej to zaplanowane, a ze względu na to, że pracuję w tygodniu, jedyny czas, jaki mogę poświęcić, to sobota, niedziela dodatkowo.
A gdyby nie obowiązki zawodowe, to na Marszu Papieskim pan by był?
Bym był, na pewno.
Czyli troszeczkę postępowałby pan wbrew temu, co mówią posłowie Polski 2050.
Nie, ponieważ bym był tam jako obywatel, a nie polityk, ponieważ uważam, że dobre imię Jana Pawła II nie powinni się mieszać przede wszystkim politycy. Nie powinien być wykorzystywany politycznie.
Jest pan politykiem samorządowym.
Tak, dlatego powiedziałem, że byłbym jako osoba niepolityczna.
Czyli można tak rozdzielić funkcję polityczną od... Można być osobiście nie jako polityk na jakimś zgromadzeniu?
Oczywiście, że tak. Ja powiem szczerze, na wielu zgromadzeniach byłem jako, na przykład jest taki Dzień Białej Laski, gdzie spotykają się niewidomi, jest akurat organizowany po dniu nauczyciela i powiem szczerze, jestem tam jako osoba prywatna, nie jako polityk, bo wspieram te osoby i zachęcam też państwa, żebyście w Dniu Białej Laski, akurat kiedy jest to po dniu nauczyciela, po 14 października, żebyście państwo także zawitali. Natomiast jeżeli chodzi o...
Czyli na Marszu Papieskim w Białymstoku nie reprezentowałby pan partii Szymona Hołowni?
Nie, nie reprezentowałbym. Jeżeli miałbym wystąpić, wystąpiłbym jako osoba publiczna. Przepraszam, jako osoba indywidualna, tak? Nie polityczna. Natomiast co do obrony Jana Pawła II, drodzy państwo, no przede wszystkim papież, że tak powiem, sam się obroni, jest świętym. Tutaj nie widziałbym takiej sytuacji, żeby atakować papieża, natomiast niektórym, no, widać to przeszkadza, tak? I będziemy się starać tak przede wszystkim, żeby nie mieszać w to polityki. No już polityka weszła w to, tak? Słyszeliśmy w Sejmie.
No i tak na zdjęciach z marszu widzieliśmy wielu czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości z regionu. Był też minister Dariusz Piątkowski. To komu potrzebna jest obrona dobrego imienia Jana Pawła II? Radny Tomasz Kalinowski ocenia, że na pewno nie Janowi Pawłowi II.
Przede wszystkim uważam, że każdy ma prawo do tego, aby uczestniczyć w marszach, bez względu na to, czy jest politykiem, czy jakąkolwiek inną funkcję, czy zawód realizuje. To także moje osobiste prywatne przekonanie, że Jan Paweł II to osoba o wielkim autorytecie, osoba, bez której trudno mówić o wolnej Polsce, ale i także osoba, która przestrzegała przed negatywnymi zjawiskami, które mogą pojawić się wraz z nadejściem demokracji, demokracji bez wartości, o której mówił święty Jan Paweł II. Warto takie marsze organizować, czy wszelkie przedsięwzięcia, które pokazują, że Polacy nadal identyfikują się z przesłaniem Jana Pawła II, bo przecież te idee, poglądy, wartości, o których mówił papież, są ciągle aktualne.
Jest pan przekonany, że młode pokolenie tak samo identyfikuje się z przesłaniem
I dlatego warto o świętym Janie Pawle II mówić, organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, które będą przypominały jego przesłanie. Starsi, tacy jak my obecni w studio, pewnie mają osobiste doświadczenia, pamiętają papieża Polaka, natomiast młodsi, z ich punktu widzenia, to już jest tylko i wyłącznie historia. I tak jak innych fragmentów historii, także i tej należy nauczać, wyraźnie pokazywać.
Historia, ale czy nie odnosi pan wrażenia, że ostatnio także mem?
Być może niektórzy próbują do tego doprowadzić, natomiast trzeba pokazywać, kim był Jan Paweł II, dlaczego warto o nim mówić i jakie wartości z nim się kojarzą. Stąd ten marsz, choćby organizowany w Białymstoku, ale w wielu innych miastach w Polsce i innego rodzaju przedsięwzięcia są jak najbardziej potrzebne.
Czyli takie przedsięwzięcia są potrzebne, ale czy na przykład manifesty polityczne są potrzebne? Chociażby uchwała sejmowa, z którą mieliśmy do czynienia, która została przyjęta głosami Prawa i Sprawiedliwości
nie
i Polskiego
tylko,
Stronnictwa Ludowego.
No właśnie, widać, że wielu polityków uważa, że także w sferze publicznej warto przypominać, jakie wartości nam towarzyszą. Przecież reprezentujemy Polaków, chcemy, aby pewne wartości w życiu także publicznym były realizowane i nie widzę nic złego w uchwałach, które pokazują, kim są poszczególne osoby z naszej historii, kto jest bohaterem, jak Jan Paweł II, a kto jest zdrajcą.
I jednocześnie pewnej ocenie podlegają parlamentarzyści, którzy obecnie zasiadają w Sejmie, bo pokazujemy, kto jest za obroną świętości Jana Pawła II, a kto...
Ale przecież była pełna swoboda, nikt nie zmuszał do tego, aby głosować za tą uchwałą, czy być jej przeciwko, czy nie uczestniczyć w głosowaniu, jak na przykład politycy Platformy Obywatelskiej, którzy pokazują, że widocznie z ich punktu widzenia osoba świętego Jana Pawła II i przesłanie, które wiąże się z jego działalnością, nie są już istotne.
Gdyby radny Tomasz Kalinowski był w Sejmie, jakby zagłosował w sprawie uchwały?
Znaczy, drodzy państwo, no przede wszystkim Jan Paweł II, przypomnijmy, łączył Polaków. On łączył. Natomiast to, co zrobiono w Sejmie, próbowano podzielić tych Polaków i do tej pory dzielimy tych Polaków z różnych przyczyn i to jest jedna też z nich.
Gdzie nastąpiła ta próba podziału? To, że doszło w ogóle do głosowania? Bo
nie,
przyjęte było... powinno być stanowisko przez aklamację na przykład?
To nie, to było na zasadzie głosujecie, to jesteście z nami, głosujecie przeciw, nie jesteście z nami, tak? Tu politycznie
no to
w ogóle
tak
nie
zwykle w polityce jest. Tylko...
No tak, tylko nie imieniem Jana Pawła II.
Czyli błędem pańskim zdaniem było w ogóle podjęcie, wniesienie pod obrady tak, takiej uchwały?
Tak, to był błąd ze względu na to, że Jan Paweł II sam się obroni. Nie potrzeba jego bronić przede wszystkim w Sejmie. On nie należał do żadnej partii politycznej i do żadnej partii politycznej należeć nie będzie i nie chciałby na pewno należeć.
I jednak postać świętego Jana Pawła II nierozerwalnie związana jest chociażby z przemianami ustrojowymi w latach 80.
Zgadza się, ale tam on jednoczył Polaków. A my tutaj próbujemy tych Polaków podzielić.
A może podzieleniem było właśnie to, że opozycja głosowała przeciwko albo wstrzymała się od głosu?
Ale chciałbym powiedzieć, że opozycja tego punktu nie wprowadzała.
Czyli błędem było wprowadzenie tego...
Tak. Uważam, że tak, że po prostu Jan Paweł II jest tak silną postacią, że sam się obroni i nie potrzebuje do tego na pewno polityków. Ludzie pamiętają i ludzie na pewno zapamiętają Jana
no to
Pawła
pańskim,
II.
No to pańskim zdaniem jakim celem było właśnie wniesienie pod obrady takiej uchwały?
Żeby jaki znaleźć następny temat, żeby skłócić Polaków.
I mieć w tym interes polityczny. I PSL też zwęszył w tym interes polityczny.
Powiem panu tak, kto zwęszył w tym interes, to już jest jakby każdy sam sobie powinien na to odpowiedzieć pytanie. Natomiast my jako Polska 2050 uważamy, że nie powinno to być wniesione.
A może właśnie ta uchwała została wniesiona do Sejmu chociażby po to, żeby postraszyć wyborców. Patrzcie, dla opozycji nie liczą się żadne świętości, tylko my stajemy w obronie naszej narodowej tożsamości.
Jeszcze raz powtórzę, politycy także reprezentują pewne wartości, pewne idee i jakiś światopogląd. Wydaje się, że Jan Paweł II i przesłanie, które z nim się kojarzy, wolność, miłość bliźniego, tolerancja także, pomoc innym, ale także aktywność, obrona tradycyjnej rodziny, to są wartości, które powinny w zasadzie przyświecać wszystkim politykom albo niemal wszystkim politykom w Polsce. Nie jest tam pierwsza i na pewno nie ostatnia uchwała odnosząca się do spraw światopoglądowych, do wartości. I skoro pan radny twierdzi, że osoba Jana Pawła II łączy i przesłanie, które z nim się kojarzy, w zasadzie jest pozytywnie odbierane przez prawie wszystkich polityków, no to nie powinno być żadnego problemu, bo uchwałę, która to niejako potwierdza, przyjęły wszystkie partie polityczne. Z jakichś powodów część partii politycznych, w tym także i partia Szymona Hołowni, Donalda Tuska, nie chciały poprzeć tej uchwały. To znaczy, że w jakiś sposób dystansują się zarówno od osoby Jana Pawła II, jak i od jego działalności, jego przesłania. Jest czymś naturalnym, że w polityce mówi się także o wartościach. Nam się wydawało, mówię o politykach Prawa i Sprawiedliwości, że wartości związane z osobą Jana Pawła II są powszechne i nie powinno być żadnego problemu z przyjęciem przez aklamację, przez parlament tego stanowiska. Tak się nie stało. Przypomnę, że chociażby Senat w ogóle nie chce się tym zająć, ponieważ senator Grodzki, reprezentujący Platformę Obywatelską i totalną opozycję, nie dopuścił do tego, aby w ogóle tego typu uchwała przez Senat była głosowana czy procedowana.
To wróćmy jeszcze do sprawy wczorajszego marszu w Białymstoku. Czy skoro pan mógłby uczestniczyć w tym marszu jako osoba prywatna, nie jako reprezentant partii Szymona Hołowni, minister Dariusz Piątkowski był na miejscu, czy podpisalibyście się panowie pod hasłem Jan Paweł II Święty TVN Przeklęty? Bo takie hasło widniało na jednym z transparentów podczas tego marszu.
Ten marsz był marszem oddolnie organizowanym. Formalnie organizatorem, z tego wiem, co była Solidarność. Nie wiem, czy ktokolwiek narzucał
i klub treść więzionych, internowanych i represjonowanych. Tak. Czy nie. Organizator ponosi odpowiedzialność za treści, które są na transparentach?
Wydaje mi się, że nie, bo ludzie sami te transparenty przygotowywali i im przynosili. Ale to jest wyraźny wyraz emocji i postawa wobec nieprawdziwego reportażu, który ukazał się w jednej ze stacji telewizyjnych.
To mowa nienawiści?
Nie sądzę. To jest raczej wyraz emocji, które wzbudził ten reportaż, zmanipulowane fakty, które się tam pojawiły, i to także wywołało dużą reakcję społeczną. Proszę zauważyć.
A gdyby było hasło TVP przeklęte, to byłaby mowa nienawiści?
Na pewno byłoby to źle odebrane i myślę, że zwolennicy TVN-u źle to odbierają. Natomiast każdy ma prawo do tego, aby swoje emocje wykazywać także i na transparentach. Była to wyraźnie niechęć wobec tego, w jaki sposób ta stacja telewizyjna przekazuje informacje i ten akurat konkretny reportaż i sposób, w jaki sposób i w jaki sposób potraktowano osobę Jana Pawła II.
Czyli pod tym hasłem, które namalowali na transparencie, tutaj wskaże kibice Jagiellonii Białystok, pan minister by się nie podpisał.
Ja generalnie staram się bardziej trzymać emocje na wodzy.
A czy podpisałby się pan radny Tomasz Kalinowski?
Powiem szczerze, tutaj pod tym transparentem się nie podpisał, ze względu na to, że nie mi to jest oceniać. Tak samo tutaj, tak samo nie jest w telewizji TVN to oceniać. To powinni zająć się tym historycy. Historycy, którzy po prostu otworzyliby wszystkie źródła, tylko nie te źródła stare gdzieś tam ubeckie, które powiedzmy oczerniają Jana Pawła II, bo wiemy, że na pewno nie byli za kościołem w tym momencie. Dlatego tutaj zostawiam to wszystko historykom.
No właśnie, czy ten transparent nie pokazuje, że wokół tej sprawy narosło zbyt dużo emocji, których jeszcze dodają politycy?
No właśnie, dlatego powiedziałem, że politycy nie powinni się w to mieszać.
Ale czy kibice Jagiellonii, bo skoro oni byli autorem tego transparentu, to oni są politykami? To jest grupa osób, która, jak rozumiem, ma także pewne poglądy odnoszące się do wartości i w sposób taki trochę młodzieżowy pokazuje te emocje. Źle ocenia tę stację telewizyjną, jak rozumiem, materiał przede wszystkim, który został tam pokazany, więc nie za bardzo widzę tutaj politykę. Zresztą odsyłanie wszystkiego do historyków jakby nie do końca jest właściwe, bo przecież ten reportaż ma także wyraźne konotacje współczesne, odnosi się do współczesnego świata. Bardzo wielu wiernych odebrało ten reportaż jako atak nie tylko na osobę Jana Pawła II, ale w ogóle na Kościół i próbę osłabienia wpływów Kościoła, zniechęcenie ludzi do Kościoła, spowodowania, aby jakaś część, kolejna część wiernych odeszła od Kościoła. I stąd tego typu emocje. To nie pierwszy reportaż, w którym Kościół, wierni są pokazywani jako ktoś gorszy, nienowoczesny. I ta stacja akurat celuje w tego typu programach nie po raz pierwszy.
A jak się panom podobała wczorajsza akcja rozdawania kremówek pasażerom pociągów Pendolino? Już nie przekraczamy pewnych granic?
Ja akurat jestem przeciwko tak zwanemu kremówkowemu pokazywaniu papieża, bo to może jeden drobny element związany z papieżem, który się kojarzy pewnie bardzo wielu Polakom, ale to akurat nie było najważniejsze. To tak jakby każdego z nas charakteryzować tylko i wyłącznie przez to, że lubi owoce, czy jakiś inny rodzaj jedzenia i w ten sposób go potem popularyzować. Wydaje mi się, że to nie był trafiony pomysł.
Jak panu się podobała akcja?
No powiem szczerze, troszeczkę już chyba tutaj akurat z panem ministrem się zgodzę, już troszeczkę to było przesadnie, ponieważ tak jak Jan Paweł II kiedyś siedział właśnie i mówił, że tam jedli kremówki, pamiętam, chodził na kremówki, no to jest jego wyznanie, tak, to jest dla nas pewna informacja, ale to nie jest akcja promocyjna, gdzie my tutaj musimy robić jakąś promocję typu kremówkami, tak.
No i teraz tak, mamy PKP, która jest spółką państwową, prowadzi taką akcję i czy ta akcja nie napędza jeszcze właśnie takiego odbioru wśród przedstawicieli młodego pokolenia, żeby traktować świętego jako starszego pana z memów? To nie napędza, że nie powinny być jakiś umiar, jeżeli chodzi o...
No ale to, że nawet jakaś spółka, czy prywatna, czy państwowa, trochę inaczej odczyta jakiś element, czy to powinno wpływać na to, jak tę postać postrzegamy. To przecież nie PKP, czy jakakolwiek inna spółka decyduje o tym, jak oceniamy Jana Pawła II. Dla zdecydowanej większości Polaków Jan Paweł II, powtórzę jeszcze raz, moim zdaniem jest to autorytet, który jest bardzo ceniony przez Polaków. Ta akcja wielu marszy i innych przedsięwzięć wynikała z tego, że wielu Polaków poczuło niechęć wobec zmanipulowanego materiału TVN-u. I chcieli w jakiś sposób wyrazić, że nadal przesłanie Jana Pawła II jest tak dla nich aktualne. Stąd udział w marszach, koncertach i innych przedsięwzięciach, które wystąpiły. Niektórzy chcieli także w jakiś sposób widocznie wziąć w tym udział, ale nie zawsze te pomysły chyba się dobrze kojarzą, ale to akurat nie sądzę, żeby tego typu akcja była głównym powodem tego, że ktoś robi memy takie czy inne. Część osób jest niechętna wobec w ogóle wiary i być może bez względu na to, co byśmy robili, czy byśmy o tych kremówkach mówili, czy nie, to jest taki element troszkę ocieplania wizerunku papieża, pokazywania go z zupełnie innej strony, ale to nie jest akurat najważniejszy element przekazu mówiący o tym, kim był, jakie znaczenie w historii Polski i dla Polaków odegrał, jaką rolę odegrał. I to na pewno nie zaważa na tym, czy te memy są, czy nie.
To miejmy nadzieję, że te wczorajsze marsze i wszelkie akcje w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II nie przyniosą zupełnie odwrotnych efektów od tych, którzy tworzą takie akcje. Takie mam obawy, ale to są tylko moje obawy, a teraz zmieniamy
ale
temat.
Ale to, że ktoś nie lubi jakiejś postaci i chce się z niej nawet naśmiewać, bo rozumiem, że o to chodzi, to przecież taki marsz jego nastawienia nie zmieni.
Zmieniamy temat.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
W środę były obrady tak zwanego okrągłego stołu dotyczące sytuacji na rynku zbóż. Posiedzenie zwołał minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Osiągnięto na nim porozumienie. Rząd zobowiązał się między innymi do interwencyjnego skupu zboża. Od 12 kwietnia tego krótkiego terminu uda się dotrzymać?
Skoro minister zadeklarował taki termin, to widocznie państwowe służby i spółki są w stanie dokonać tego zakupu interwencyjnego. Potrzebna jest szybka interwencja na rynku zboża. Od pewnego czasu pojawiły się sygnały, że zboże ukraińskie, które pierwotnie miało iść tranzytem przez Polskę i kilka innych państw, po to, aby można było wyeksportować głównie do Afryki, na Bliski Wschód, bo Ukraina przecież ma ogromne kłopoty z eksportem zboża przez Morze Czarne, tak jak się to działo w poprzednich latach. Wojna wywołana przez Rosję i blokada portów ukraińskich spowodowała, że to zboże nie mogło dotrzeć na rynki biedniejszych państw, bo tam było głównie sprzedawane.
Teraz stąd, porty mamy odblokowane.
Stąd, to prawda, stąd Unia Europejska w pewnym momencie podjęła decyzję o możliwości eksportu zboża ukraińskiego, aby pomóc Ukrainie, a nie jako takim pobocznym efektem tego typu decyzji były też próby skupu zboża ukraińskiego i rzucania go na rynek europejski, bo dotyczy to nie tylko i wyłącznie państwa polskiego.
I jeszcze ten eksport ukraińskiego zboża odbywa się nadal bez cła.
To prawda, ale to jest decyzja Unii Europejskiej, bo Polska samodzielnie nie może nałożyć ceł na handel z jakimkolwiek państwem, aby przywrócić cła. Potrzebna jest decyzja Unii Europejskiej. Polska wraz z kilkoma innymi państwami unijnymi wystąpiło właśnie taką decyzję Komisji Europejskiej.
A miesiąc temu jeszcze Komisja informowała, że chce przedłużyć bezcłowy eksport z Ukrainy. Apel Polski, myśli pan, przyniesie skutek?
Miejmy nadzieję. Pokazujemy negatywne zjawiska, które z tym się wiążą. Okazuje się, że import zboża ukraińskiego poważnie rozregulowuje rynek europejski i Unia Europejska generalnie chroni przecież rynek europejski przed nieuczciwą konkurencją, przed dumpingiem cenowym, bo tu wystąpiły także zjawiska negatywne, kiedy zboże niekoniecznie przeznaczone do celów konsumpcyjnych sprowadzane było i potem przemianowywane na zboże konsumpcyjne. Tu potrzebna jest także ostrzejsza reakcja służb badających jakość tego zboża i gdzie ono ostatecznie trafia. Mieliśmy również sygnały, że część zboża, która powinna iść tylko tranzytem przez Polskę, trafiała na polski, czy szerzej unijny rynek niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Niektórzy przedsiębiorcy sprowadzający to zboże chyba nie do końca działali zgodnie z prawem.
Porozumienie zawarte na okrągłym stole, jak ocenia Polska 2050? Czy rolnicy wywalczyli sobie opłacalność produkcji?
Znaczy powiem tak, przede wszystkim reagować było troszeczkę wcześniej. Ze względu na to, że wiedzieliśmy, że wojna jest na Ukrainie, ona nie jest od 3 miesięcy, tylko już od ponad roku.
Sytuacja była dynamiczna. Na początku porty czarnomorskie były zablokowane, no i trzeba było jakoś ten handel prowadzić.
Tak, ale panie redaktorze, ufa pan Putinowi? Jeżeli Putin mówi, że przepuści te statki, no niestety, on tych statków nie przepuści.
No przepuszcza.
Przepuszczał, przepraszam. Pewien czas się było tak, że niestety nie przepuszcza.
Jest porozumienie, tak, zawarte, 4 strony, ONZ, Turcja, Ukraina i
oczywiście,
Rosja.
Ale
i
był okres, był okres, że nie przypuszczał tych statków.
Tak. No i wtedy właśnie dlatego Unia Europejska podjęła decyzję, aby był możliwy eksport zboża ukraińskiego przez terytorium państw unijnych.
Dokładnie,
stąd ta
przez Polskę między innymi. I tutaj, drodzy państwo, no powiem tak, wybuchł pożar jakiś czas temu i no niestety, ale komisarz do spraw rolnictwa, także który jest Polakiem, Wojciechowicz, Wojciechowski, przepraszam, no, nie był w stanie też zareagować szybko, żeby ten, że tak powiem, te zboże i pszenica tranzytem płynęły przez tą Polskę, ponieważ część rzeczywiście, tak jak tutaj pan minister mówił, część, że tak powiem, przeszło przez Polskę, natomiast większość zostało i rolnicy zostali w tym momencie oszukani. Dlaczego? Bo pan minister powiedział, że te zboża zostaną od Polski, od polskich rolników skupione. No niestety one nie zostały skupione.
Znaczy sytuacja jest
ten
taka,
skup
że...
interwencyjny ma dopiero nastąpić,
natomiast te ceny, które pan zaproponował, minister, no niestety, ale nie usatysfakcjonowały rolników i temu ci rolnicy wyszli. Rolnicy bardzo szybko reagują.
Sytuacja na razie jest taka, że ceny skupu zboża są niskie, ale też są niskie na rynkach światowych. To wszystko jest też związane z napływem ukraińskiego zboża. Co trzeba było robić w takim razie wtedy, kiedy, mówi pan, wybuchł pożar, i trzeba było szybko reagować. Czy pańskim zdaniem możliwe byłoby stworzenie na CITO szczelnego systemu transportu zboża poprzez Polskę dalej do krajów Bliskiego Wschodu, tak, Afryki?
Tak, jeżeli byśmy rozmawiali wcześniej z Unią Europejską, czyli na przykład nie zaspał nas pan komisarz do spraw rolnictwa, no to wtedy moglibyśmy spokojnie z Unią stworzyć, dajemy radę przetransportować sprzęt wojskowy na Ukrainę. Tak samo dalibyśmy radę te zboża, pszenica, która zalega na rynku, że tak powiem, ukraińskim, moglibyśmy ją przerzucić też do krajów, tam gdzie jest deficyt na te pszenice i zboże. To się nie stało.
Było też tak, że Unia Europejska zwlekała na przykład z decyzją i do tej pory nie podjęła tej decyzji, jeżeli chodzi o modernizację chociażby linii kolejowych, przeładunkowych, tak żeby to zboże można było szybko pociągami przez nasz kraj przepuszczać.
Tutaj z panem redaktorem się zgadzam, natomiast po to mamy swojego komisarza tam, po to mamy swojego człowieka, żeby o to zadbał. No niestety przesłał sprawę.
A może to jest tak, że błędem było ustanowienie przez Komisję Europejską zdjęcia cła z ukraińskiego eksportu?
Sami wiemy, że musimy pomóc też Ukrainie, tak? Jeżeli byśmy nałożyli na to cło, no niestety, ale to zboże, że tak powiem, byłoby też nieopłacalne dla Ukrainy, żeby je eksportować.
zboże by nie było opłacalne, ale kiedy trafiło na polski rynek, ceny tego zboża były dużo niższe. Wykorzystały to koncerny, ale to przecież też koncerny sprzedają to zboże i dalej przekazują na eksport poprzez nasz kraj. Jednak się okazuje, że to ukraińskie zboże zalega. Czy pańskim zdaniem nie jest tak po prostu, że te właśnie duże koncerny, bo nie oszukujmy się, że rolnictwo ukraińskie to są małe gospodarstwa. To są bardzo duże koncerny, w dużej części z kapitałem amerykańskim. Czy one nie wykorzystały po prostu sytuacji luk w prawie i nie zwęszyły interesu i tego nie wykorzystały? No. A Polska była liderem, jeżeli chodzi o pomoc właśnie Ukrainie, tego, żeby właśnie zboże nie zalegało w ukraińskich portach?
Znaczy, powiem, wrócę do tego, co pan pierwszy przytoczył, czy koncerny tego nie wykorzystały. Na pewno wykorzystały to, tak, ze względu na to, że ceny są niższe. Natomiast tutaj, mówię, minister wcześniej obiecał rolnikom, że zostanie, poczekajcie, wstrzymajcie się chwilę, tak, z tym zdawaniem tego zboża i pszenicy. No, rolnicy posłuchali, no i wyszli na tym, sam pan widzi jak.
No to wracając do pańskiej analogii, pożar wybuchł, trzeba było go ugasić, reakcja była spóźniona. To jak teraz, jeżeli by w tej chwili Polska 2050 objęła władzę, jaki by miała pomysł na wyjście ze zbożowego kryzysu?
Z tego, co już, rozumiem, narozrabiał rząd i teraz trzeba po tym posprzątać, tak?
No, wybory zbliżają się wielkimi krokami. Zastanawiam się, czy po tych żniwach, które się też zbliżają, problem nie będzie taki sam. To jaki pomysł będzie miała Polska 2050 na to, żeby z niego wyjść?
Żeby już zacząć rozmawiać z Unią Europejską, że znowu może się powtórzyć sytuacja taka jak teraz, że część zboża po prostu zostało u nas, a nie zostało eksportowane do, choćby nawet do Afryki, czy do krajów wschodnich. No i tutaj akurat, powiem szczerze, jedyną rzeczą, którą teraz trzeba robić, zacząć już rozmawiać z Unią Europejską.
Unia Europejska proponuje dopłaty. To dobry pomysł?
Myślę, że tak.
Czyli rozwiązanie jest.
Znaczy jest, tylko pytanie, jakiego rzędu będą to dopłaty?
Jakie by nie były dopłaty, to całkowicie pomoże wyjść z kryzysu? Nadal ukraińskie zboże nie będzie się zatrzymywało w Polsce?
Nie, no trzeba tego dopilnować, żeby one nie zatrzymywały się.
Czy dopłaty do zbóż pomogą załagodzić sytuację związaną z eksportem ukraińskiego zboża? Bo wydaje mi się, że rolnicy nie są co do tego przekonani.
Kilka elementów. Rozmowy z Unią Europejską w sprawie Ukrainy są prowadzone praktycznie od samego początku wojny i dotyczą wielu aspektów, między innymi przewozu broni, ale także pomocy gospodarczej, finansowej Ukrainie i także tych elementów związanych ze zbożem. Tak jak wspominaliśmy, otwarcie rynku europejskiego dla zboża ukraińskiego było formą pomocy, zwłaszcza w okresie, kiedy blokowane były porty ukraińskie. Teraz sytuacja zmieniła się, stąd także zmiana nastawienia polskiego rządu i wniosek wraz z kilkoma innymi rządami do władz Unii Europejskiej o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy, ale jednocześnie pomoc w eksporcie tego zboża na inne rynki, bo nadal nie jest ten eksport przez porty czarnomorskie na tak dużą skalę, jak to było przed wybuchem wojny. Przypomnę również, że eksport z Polski był utrudniony choćby z tego powodu, że najczęściej odbywa się przecież on na masową skalę, a więc drogą morską, a porty, polskie porty przez ostatnie kilka miesięcy przede wszystkim miały duże ilości węgla sprowadzanego na potrzeby naszego rynku wewnętrznego.
Stąd... Tutaj patrzymy na przyczyny, ale jeżeli chodzi o same dopłaty, rząd proponuje dopłaty, Komisja Europejska również przekazuje pieniądze na dopłaty.
To jest jakby próba zareagowania na sytuację, która już się wydarzyła, bo przecież no, coś z tym zbożem trzeba zrobić. Chodzi również o to, aby opróżnić magazyny. Wyraźnie o tym mówił pan minister Kowalczyk i w zasadzie była zgoda także wszystkich organizacji, stowarzyszeń, które uczestniczyły w obradach tego rolniczego okrągłego stołu, że opróżnienie magazynów przed kolejnymi żniwami jest podstawowym elementem, który trzeba spełnić, aby znowu nie było bardzo niskich cen przez wiele kolejnych miesięcy. No nie wiemy też, jaka będzie sytuacja na rynkach międzynarodowych, bo pamiętajmy, że Polska jest tylko jednym z wielu państw, które eksportują zboże na rynku tym światowym i nie tylko i wyłącznie polski rynek decyduje o cenach zboża. Na razie dopłaty mają być doraźnym elementem, który pozwoli dziś rolnikom sprzedać zboże po cenach nie niższych niż na przykład 2 czy 3 lata temu, bo jesienią ubiegłego roku ceny były rzeczywiście wysokie, znacznie wyższe niż w poprzednich latach, ale w poprzednich latach to nie były znowu aż tak wysokie ceny, jak dziś domagają się tego rolnicy. Dopłaty zarówno z budżetu Unii Europejskiej, jak i z budżetu krajowego, to jest jakby próba leczenia objawów tej sytuacji kryzysowej.
Czyli rozwiązanie doraźne, które ma zapewnić rolnikom opłacalność produkcji. A jeżeli chodzi o ten skup interwencyjny, no to mają prowadzić to spółki Skarbu Państwa, między innymi w ramach Krajowej Grupy Spożywczej, będą skupować to zboże, czyli my jako Polacy, bo mówimy tutaj o państwowym podmiocie, będziemy skupować te zboże i próbować sprzedawać dalej do Azji Bliskiego Afryki. Wschodu i Afryki Północnej. I teraz, jeżeli nie uda się tego zboża sprzedawać, mamy przekazywać je też na cele charytatywne.
Humanitarne. Zboże ukraińskie, przypomnijmy, trafiało głównie do krajów afrykańskich, krajów biedniejszych, między innymi ze względu na cenę i także chyba niespełnianie do końca standardów, które obowiązują w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o używanie pestycydów, środków ochrony roślin. Tam obostrzenia są znacznie mniejsze niż na terenie Unii Europejskiej.
I teraz jak to wszystko się przełoży na finanse państwa? Czy to zostało obliczone podczas obrad okrągłego stołu, jak pan sądzi?
Minister Kowalczyk, proponując tego typu rozwiązanie, musiał mieć także zgodę premiera, bo nie wyobrażam sobie inaczej, aby nie uzgodniono tego wewnątrz rządu, ale na pewno będzie to kosztowało kolejne znaczne środki. Zresztą nie jest to ani pierwsza, ani pewnie nie ostatnia interwencja na rynku rolnym, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach unijnych. Przypomnę, że rolnictwo europejskie korzysta przecież z różnego rodzaju dopłat z budżetu unijnego, ale i także z budżetów krajowych.
Co nie zmienia faktu, że skup interwencyjny nie zatrzyma napływu ukraińskiego zboża do naszego kraju.
Tu potrzebna jest
decyzja
o cłach na zboże ukraińskie.
Dopłaty, o których mówimy, też mają pochodzić z budżetu Unii Europejskiej.
Częściowo Unii Europejskiej, częściowo z budżetu krajowego, od 100 kilkudziesięciu do 250 zł do tony.
A tymczasem Unia Europejska wprowadza kolejne kontrowersyjne regulacje.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych po 2035 roku to dobry pomysł na walkę z globalnym ociepleniem?
To znaczy tak, przede wszystkim powinniśmy dbać o czyste powietrze. Wiadomo, że czym mniej spalin w powietrzu, tym to powietrze jest czystsze. Sami wiemy, że samochody spalinowe akurat emitują dużo tych emisji do powietrza. Tych spalin i te powietrze staje się zanieczyszczone. Chcemy swoim przede wszystkim dzieciom i wnukom zostawić w miarę ten, że tak powiem, powietrze poukładane i czyste, żeby nie chorowały na różnego rodzaju astmy, czy zapalenia płuc, czy jakieś inne choroby płucne. I tutaj powiem szczerze, że technologia idzie tak do przodu, że jest to realne. Oczywiście jest to realne. Ze względu na to, że nawet nie wiem, czy pan redaktor pamięta choćby nawet komórkę 12 lat temu, jaką pan miał, tak? Mamy na to 12 lat. No i pytanie jest, co zrobią koncerny? Czy wykorzystają nowe technologie, które już powstają, które już się, że tak powiem, raczkują? I też przypomnijmy jeszcze, że Unia Europejska za 3 lata przede wszystkim ma się przyjrzeć temu tematowi. To nie jest, że już podjęliśmy decyzję, jest fajnie, tak? Natomiast pytanie jest, co będzie za 3 lata. Za 3 lata oni dopiero zobaczą, co na rynku się, że tak powiem, dzieje, czy koncerny już zaczynają wprowadzać jakieś nowe technologie. Nie mówimy tu tylko o elektrykach, ale także o samochodach wodorowych, czy innego rodzaju napędach, które są akurat w fazie testowej.
W Polsce produkcja tego typu pojazdów chyba nawet nie raczkuje.
No wie pan, sami pamiętamy, że akurat tutaj rząd pana ministra zadeklarował, że powstanie samochód Izera. No jak do tej pory, to nawet chyba projektu nie zobaczyliśmy tego samochodu.
No nie zobaczyliśmy tego projektu tego
poszło,
samochodu.
Pytanie gdzie?
To też jest pytanie, co się stanie z polskim biznesem, na przykład z producentami części zamiennych do samochodów spalinowych.
Oczywiście chciałbym przypomnieć, że po 2035 roku samochody spalinowe dalej będą, tylko po prostu nie będą już nowe produkowane, więc części zamienniki na pewno do tych samochodów będą.
Czyli producentów części zamiennych wtedy będzie czekać taka powolna, wydłużona agonia. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą.
Pewnie tak, będą mogli wtedy zastąpić tą nową technologię, która jest, bo to jest częściej zawsze się
Jest pan przekonany, że koncerny, które produkują pojazdy elektryczne, chętnie będą się dzielić technologiami z mechanikami, którzy nie stanowią autoryzowanych serwisów obsługi?
Ale ktoś te samochody będzie musiał naprawiać. Natomiast
autoryzowane serwisy. Teraz czasami, żeby w tych nowoczesnych samochodach, żeby wymienić żarówkę, to trzeba jechać do serwisu autoryzowanego, bo z zwykłego mechanika nie da się tego zrobić.
No, technologia idzie tak do przodu, że myślę, że mechanicy też sobie z tym poradzą. Natomiast też tu a propos, tak samo stacje benzynowe. Przecież stacji benzynowych nie będzie aż tyle potrzeba, tak? Jak będzie większość samochodów.
Czyli w pańskiej ocenie, bo mówimy tutaj o perspektywie zaledwie 12 lat, co będzie się zmieni w polskiej gospodarce, jeżeli ten zakaz będzie wprowadzony?
Znaczy, pewnie tak, samochody spalinowe dalej będą jeździć, tylko ja się boję innej niebezpieczeństwa, ze względu na to, że te samochody będą już miały niektóre po 20 lat i więcej. Pytanie, czy one w ogóle będą spełniać stan techniczny, żeby były użytkowane.
Będzie jak na Hawanie.
Znaczy, ale nie wiem, czy pan pamięta 12 lat temu, jakim pan samochodem jeździł na przykład.
O, 20 lat temu? 20 lat temu nie miałem prawa jazdy. 12 lat temu, przepraszam najmocniej.
Wtedy pamięta pan jeszcze były i no, może 12 lat temu to niedokładnie, trochę więcej, może te maluchy, polonezy, no te jakościowo samochody były, no nie oszukujmy się, no gorsze, tak? Natomiast teraz mamy hybrydy, teraz mamy elektryki, teraz mamy wodorowe samochody, tak? Już wprowadzane na rynek, więc tutaj, wie pan, nie wiemy dokładnie, co będzie za 12 lat, jak technika pójdzie do przodu. Tak jak ja mówiłem z telefonem, dzisiaj telefon ma pan już, że tak powiem, jest przyzwyczajony do tego, co pan ma, ale żeby miałby się pan cofnąć do 12 lat temu, jaki pan miał telefon jeszcze na przyciski, tak, no to mało już jest osób, które korzysta z tych telefonów.
Czyli popiera pan wprowadzenie zakazu sprzedaży aut spalinowych?
Znaczy, nie mówię, że popiera. Musimy to...
A Polska 2050 popiera?
Musimy to przeanalizować. Nie ma tutaj słowa...
Nie ma zdania.
Nie ma tak czy nie. Tutaj nie ma odpowiedzi tak czy nie, bo musimy spojrzeć na parę czynników, które na to wpłyną, tak? Przede wszystkim, czy jesteśmy w stanie wyprodukować swoje samochody. To jest raz. Druga kwestia, czy będziemy mogli w ogóle liczyć na koncerny, że koncerny się wywiążą i samochód przede wszystkim będzie dostępny dla przeciętnego Kowalskiego, żeby to nie były ceny dwu-trzykrotnie, tak, dokładnie, dwu-trzykrotnie większe niż zwykły samochód, ten spalinowy. Ceny przede wszystkim muszą spaść tych samochodów. To jest podstawa, żeby przeciętny Kowalski mógł sobie taki samochód kupić, ale żeby nie było to, że to jest towar luksusowy. Pamiętajmy też, że na przykład ropa, wiecie państwo, no jest dzisiaj, tak? Ale pamiętajmy, że naszym dzieciom, prawnukom i praprawnukom musimy też coś zostawić. Jeżeli się okaże, że oni niedługo będą tą ropę mogli oglądać tylko gdzieś tam w muzeach czy gdzieś indziej, bo my to wszystko wyzbędziemy się tego, tak? Wydobędziemy. Pamiętajmy też, że Arabia Saudyjska też się zabezpiecza tym, że niedługo jak tej ropy zabraknie, oni inwestują w inne aktywa.
I teraz przenieśmy się szybko do 2035 roku. Kupuje pan samochód nowy, elektryczny. Wyjeżdżamy razem, ja swoim starym samochodem spalinowym, jedziemy do Krakowa. Jak pan myśli, kto szybciej dojedzie?
To zależy, jaka będzie technologia.
Obawiam się, że w ciągu 12 lat...
12 lat, panie redaktorze, to jest bardzo dużo, naprawdę. Technologia i się teraz tak zmienia, to tak jak panu tłumaczyłem, 12 lat temu porówna pan choćby nawet zwykłe urządzenie, które korzysta pan na co dzień. Telefon. To, co dzisiaj mamy tutaj w studiu, mikrofony. Też pewnie pamięta pan, była inna technologia, nie taka jak teraz.
Jak decyzje Rady Unii Europejskiej w sprawie sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku ocenia minister Dariusz Piątkowski?
Polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości był zdecydowanie przeciwny tej decyzji. Uważamy, że to jest kolejny element takiego zaślepienia ideologicznego w tych kwestiach. Oczywiście jesteśmy za ochroną środowiska, ale też jesteśmy za rozsądkiem i podejmowaniem decyzji odpowiednich do etapu rozwoju technologicznego ludzkości. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że dziś kraje Unii Europejskiej odpowiadają za bardzo niewielką część emisji spalin czy dwutlenku węgla do atmosfery. Te wszystkie działania, które podejmuje Unia Europejska czy władze Unii Europejskiej, większościowa część przynajmniej w Unii Europejskiej, jakby nie biorą w ogóle pod uwagę, że stan powietrza jest wynikiem działań praktycznie wszystkich ludzi, wszystkich państw na świecie, a najwięksi truciciele, tacy jak Chiny, Indie czy nawet Stany Zjednoczone, na razie tak radykalnych kroków jak państwa Unii Europejskiej nie podejmują. Stąd zafiksowanie na tym, że Europejczycy muszą być liderem w tych przemianach technologicznych i nagle wycofać wszystkie pojazdy spalinowe, bez względu na to, czy technologicznie są przygotowane, moim zdaniem jest po prostu przedwczesne.
A może
to
będzie, właśnie Europa powinna być liderem i wyznaczać nowe kierunki, jeżeli chodzi o ochronę środowiska.
Ale jakoś nie widać, żeby inne części świata chciały brać przykład z Europy i zrobić podobne kroki w jakiejś przewidywalnej przyszłości. Tam nawet nie dyskutuje się o tego typu rewolucji technologicznej. Po drugie, trzeba pamiętać, że samochody elektryczne korzystają z metali rzadkich, które są dostępne tylko w niewielkiej części świata. I w związku z tym, jeżeli tak byśmy radykalnie postąpili, to uzależnilibyśmy kraje europejskie, które by korzystały tylko i wyłącznie z samochodów elektrycznych, znowu od jakiejś grupy państw. To, co niedawno miało miejsce, jeśli chodzi o zaopatrzenie w gaz i ropę ze strony Rosji, większość krajów europejskich od tego się uzależniła, to teraz nagle uzależnilibyśmy się od innych krajów leżących w niezbyt spokojnych częściach świata, bo to głównie Afryka,
Ameryka Środkowa. Jeżeli chodzi o auta spalinowe i uzależnienie nas od koncernów naftowych i od surowców, które też przecież w naszym kraju,
dobrze,
których nie
ale one
ma.
Jednak są w różnych częściach świata i to w tych częściach świata, które są także stabilniejsze. No i element kolejny, cena tych elektryków. Nie sądzę, żeby w ciągu tych kilkunastu lat udało się doprowadzić do tego, aby te ceny gwałtownie spadły. Dziś producenci wyraźnie mówią, że auta elektryczne będą po prostu droższe niż auta spalinowe. I proszę zauważyć, że też po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, w której wiele państw jest przeciwnych jakimś decyzjom Unii Europejskiej, ale Komisja Europejska czy Parlament zdania nie zmienia. Natomiast gdy jedne z silniejszych państw w Unii Europejskiej, mam tu na myśli Niemcy, zaczynają oprotestowywać tego typu działania, to nagle Komisja Europejska zaczyna zmieniać zdanie i zaczyna dopuszczać także inne elementy. No, wyraźnie to pokazuje, że jest to działanie bardziej ideologiczne, a nie działanie, które bierze pod uwagę realia technologiczne i możliwości gospodarcze, finansowe Europejczyków.
A może jest tak, że decyzja Rady Unii Europejskiej wpłynie na to, że coraz więcej firm produkujących samochody przestawi się na technologie elektryczne. Większa produkcja, większa podaż tych samochodów elektrycznych wpłynie na to, no, że te firmy będą walczyć o klientów cenami.
Ale mamy ograniczoną ilość surowców, które służą do produkcji akumulatorów. Nie mamy w tej chwili technologii, która pozwala na utylizację tych akumulatorów. Podobnie zresztą jak paneli fotowoltaicznych i będziemy mieli za kilka czy kilkanaście lat ogromny problem z odpadami, które są bardzo trudne do utylizacji. To, co się dzieje w tej chwili chociażby z pokryciami dachów z azbestem, towarem, który jest bardzo trudny do utylizacji, za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat może dziać się z akumulatorami, które mają dzisiaj także pewne wady techniczne, bo zdarzają się sytuacje, że palący się samochód elektryczny, na co chociażby wskazują strażacy, jest bardzo trudny do ugaszenia. Ostatnia sytuacja, gdzie chyba przez ponad 20 godzin nie potrafili strażacy ugasić samochodu elektrycznego, pokazuje, że ta technologia ma także ciągle wiele mankamentów.
I tym akcentem dobiegamy do końca naszej audycji. To jeszcze na sam koniec. To ostatnie gry polityczne przed świętami wielkanocnymi, zatem czas na życzenia dla naszych słuchaczy.
Spokojnych, radosnych świąt wielkanocnych w gronie rodzinnym.
Drodzy Państwo, przede wszystkim dla wyznawców czy katolicyzmu, czy też prawosławia, chciałbym życzyć przed jednymi, przed drugimi świętami wszystkiego najlepszego. Dużo przede wszystkim, żebyście Państwo zdrowo spędzili te święta, żebyście nie zapomnieli o nikim z rodziny i żebyście, drodzy Państwo, byli przede wszystkim szczęśliwi i nie kłócili się.
Życzył radnym Białegostoku Tomasz Kalinowski z partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
I był z nami także wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski ze Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję jeszcze raz. Spokojnych świąt.
Gry polityczne wracają za dwa tygodnie po świętach. Michał Buraczewski, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.